Rozdział trzeci. Nie powiedziała ani słowa, z uniesionymi brwiami odkładając Wellę. Po wszystkim zebrała swoje ubrania, pocałowała go, powtórzyła zaproszenie do swojego świata i zniknęła. Delektując się ciepłem i zapachem, które zostawiła po sobie w łóżku, zastanawiał się, czy zamierza się ubrać w czasie podróży do kolejnego świata, czy może przez każdy ze światów będzie chyłkiem przemykać nago. Nawet ona nie była na tyle zuchwała, żeby zdobyć się na to drugie. Gdy otworzył oczy, ze smugi światła wpadającej przez niewielkie okno wywnioskował, że jest już późny ranek i przespał pierwszy dzwonek. Serce podskoczyło mu w piersi, kiedy zdał sobie sprawę, że dzwonka nie było i gdy przypomniał sobie dlaczego. Został w szkole znacznie dłużej niż powinien. Wstał, pośpiesznie zawiesił sobie torbę z Wellą na szyi, owinął się kocem w pasie i wychylił za drzwi. Panująca tam całkowita cisza wzbudzała niepokój. Poruszał się już po szkole w środku nocy, gdy wszędzie było cicho. Tym razem jednak było inaczej. Miał wrażenie, że jest odarta z życia. Martwa. Zadrżał, a przez myśl przemknęło mu wspomnienie widzianej z góry na wpół zawalonej wieży. Zamknął drzwi i oparł się o nie, gdy znajoma zgroza ogarnęła go i odpłynęła. Wspomnienie upadku strzelistego zamku wzbudziło w nim poczucie jakiejś pilnej potrzeby, którego wcześniej nie odczuwał. Pomyślał o wszystkich rzeczach, które posiadał. Nie zabieraj zbyt wiele w podróż, profesor Kilraker zawsze to powtarzał. Przypomniał sobie, jak Neil, zgodnie z przewidywaniami Mika, spakował zupełnie absurdalne rzeczy na ekspedycję archeologiczną, podczas której on znalazł Wellę. Neil, Miko, Kilraker. Dawno o nich nie myślał. Miał wrażenie, że to bohaterowie jakiejś opowieści albo osoby, które w swoim życiu spotkał ktoś inny. Tymczasem znowu musiał nieoczekiwanie odejść ze szkoły, bo jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo. Przynajmniej tym razem zagrożenie nie dotyczyło go osobiście, i zdążył ukończyć naukę. Nie mógł pozwolić sobie na rozpamiętywanie. Ojciec, Sezi, dlatego skupił się na pakowaniu. Z podłóżka wyjął starą, zakurzoną torbę. Musiał zabrać ciepłe, wytrzymałe ubrania, dwa zestawy, żeby jeden był na zmianę, gdy wypierze drugi. Z głębi szafy wydobył kurtkę lotniczą, jedyny element odzieży, który zachował ze swojego świata. Była solidna i mogła mu jeszcze długo posłużyć. A choć kiedyś wyśmiewał kolegów z akademii, że noszą je, żeby imponować dziewczynom, teraz stała się częścią jego tożsamości. W kieszeniach miał rękawiczki i podszytą futrem czapkę z nausznikami. Zaopatrzył się w te rzeczy, mając w planach budowę kolejnego aerowozu. Nigdy się za to nie zabrał, podobnie jak za przywrócenie Welli postaci kobiety. Miał mnóstwo nauki. Z żalem doszedł do wniosku, że musi zostawić zegar. Był bowiem za duży, by go zabrać. Miał mały zegarek w żuczku, a w Welli zawarł obliczenia, które opracował, by śledzić upływ lat w Leracji, na wypadek, gdyby zgubił insektoida. Spakował przybory do pisania i higieny, uniwersalny nóż, mały koc oraz torebki z metalami szlachetnymi, klejnotami, rzadkimi przyprawami i perfumami, które zabierał w podróże między światami, by mieć czym handlować, zamiast używać pieniędzy. W końcu spojrzał ponad drzwi. Żuczku, powiedział, wskakuj. Rozległ się mechaniczny furkot, brzęczenie i insektoid usadowił się w starej torbie. Tajen wrzucił tam jeszcze mały zestaw części i narzędzi, na wypadek, gdyby trzeba było go naprawić lub ulepszyć, oraz butelkę paraliżującego specyfiku, który wpuszczał w żądła żuczka. Przewiesił sobie torbę przez ramię, zaczerpnął magii, wziął głęboki wdech, a potem odepchnął się od świata. Żegnaj, Richter, pomyślał, gdy pokój zaczął znikać. Dziękuję za wiedzę, którą tu zdobyłem. Oby cię zapamiętano i pewnego dnia otwarto ponownie. A potem dotknął prostokątnego przedmiotu pod koszulą. No dobrze, Wello. Co sądzisz o Radzie Tarrena? Jak zawsze pomiędzy światami jej słowa słyszał w myślach, a jej głos był wyraźny i kobiecy. Jak wyczytałam w umyśle Tarrena, jeszcze cykl temu nie zachęcałby cię do kontaktów z Rainem, gdyby nie uważał tego za lepsze wyjście. Bo mam mniejszą szansę na przeżycie, jeśli nie dogadam się z Rainem. Można i tak interpretować tę radę. Tajen zamyślił się nad jej słowami. Tarren powiedział, że Rain nie poprosi mnie o nic, czego nie będę chciał mu dać. A jeśli Rain zmienił zwyczaje, jeśli już nie zawiera umów? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. No tak, brakuje ci informacji. Powinniśmy szukać odpowiedzi, ale to oznacza złamanie praw Reina i podróże między światami. A przecież nie mogę zostać w Lifter. Muszę zaryzykować i podróżować, więc równie dobrze mogę poszukiwać tych odpowiedzi. Mogę też przy okazji ostrzec kilkoro absolwentów przed powrotem Reina. Od tego chyba zacznę i zobaczymy, czego się o nim po drodze dowiem. Otaczała go czysta biel. Poczuł przyciąganie kolejnego świata i skierował się w jego stronę. Szlak był dobrze przetarty. Przebyło go tylu magów uciekających ze szkoły, że był wyraźny jak pole wydeptane przez armię. Pojawiające się cienie połączyły się, tworząc miejski plac. Była noc. Portal znajdował się na podwyższeniu stojącym po środku, z dala od ruchu, który zwykle panował w tym miejscu. Poczuł na skórze muśnięcie chłodnego powietrza. Odetchnął głęboko i zaczerpnął więcej mocy, po czym skierował się dalej. Gdy znowu znalazł się w przestrzeni pomiędzy światami, odszukał inny szlak prowadzący do kolejnego świata. Ruszył nim i dotarł do następnego miasta, tym razem za dnia. Znalazł się na wyspie pośrodku szerokiego kanału i dostrzegł płynące w różnych kierunkach łodzie. Niektóre wpływały do pobocznych kanałów tworzących ulice tej metropolii, inne z nich wypływały. Kolejny szlak, który wybrał, nie był tak dobrze przetarty. Powietrze w następnym świecie było przerzedzone i zimne. Przystanął, by chwilę odetchnąć przed dalszą drogą i kiwnął głową do mnichów pilnujących portalu w górskim mieście świątynnym. Gdy w świetle dostrzegł wszechobecne plamki, doszedł do wniosku, że zbliża się do pierwszego celu podróży. Plamki zlały się w zasłonę liści i kwiatów. Nad głową Tajena pojawił się dach altany zbudowany z listew. Kiedy z niej wyszedł i rozejrzał się wokół, przytłoczył go nieoczekiwany, bogaty aromat. Altana stała pośrodku dziedzińca pomiędzy kilkoma dużymi budynkami. Podszedł do wielkich, dwukrotnie od niego wyższych drzwi, pomalowanych na złoto, i zapukał. Otworzył mu mężczyzna w liberii.
Tajenie Ironsmelterze,
powiedział, a długie wąsy sięgnęły mu niemal do kolan, gdy się ukłonił.
Witaj ponownie. Młody Parel jest w piaskowni.
Usunął się z drogi. Dziękuję. Tajen wszedł do środka. Budynek miał kilkaset lat i reprezentował stary styl architektoniczny, który jego kolega ze szkoły z dumą wielokrotnie i szczegółowo opisywał, zanim Tajen zdążył odwiedzić jego świat. Przez środek domu płynęła, czasem dosłownie, rzeka, nad którą w regularnych odstępach przerzucone były mostki. Pokoje po lewej stronie były pomieszczeniami prywatnymi, a po prawej – publicznymi. Kiedy rzeką nie płynęła woda, jej koryto zajmowały ogrody, łaźnie i inne lokale, w których można było zażywać przyjemności. W mniejszych budynkach nie było dachu, lecz zamożniejsi mieszkańcy budowali powyżej żelazne łuki, a przestrzenie pomiędzy nimi wypełniali szkłem. Piaskownia była 4 pomieszczenia dalej. Znalazł tam Parela, który leżał do połowy zakopany w drobniutkich, białych ziarnkach, silnie kontrastujących z jego brązowo-popielatą skórą. Młodzieniec miał zamknięte oczy, a słudzy posypywali go świeżo rozgrzanym piaskiem. Widzę, że ojciec jest wobec ciebie bardzo surowy, rzekł Tajen, odkładając torbę. Parel otworzył jedno oko i uśmiechnął się od ucha do ucha.
Tajenie!
Zawołał.
Nie wiesz, że ciepły piasek świetnie działa na kości? Chodź tu i też skorzystaj.
Tajen pokręcił głową. Nie zostanę długo.
Jakie wieści w takim razie... A zresztą, kogo ja oszukuję? Odwiedziło mnie już 5 osób, które opowiedziały tę samą historię. Rain wrócił.
Niedbale machnął ręką. Tak mówią. Tajen westchnął. Szkoła została zamknięta. Parel skrzywił się.
Szkoda, chociaż jej prowadzenie i tak było szaleństwem.
Co zamierzasz zrobić?
Ja? Nic.
Ojciec mówi, że wszystko będzie tak jak dawniej. Tutaj i tak niewiele się zmieniło po zniknięciu Reina.
To dobra wiadomość dla miejscowych szkół. Nie mogły mierzyć się z Lifter.
Rain ich nie zamknie? Parel zaprzeczył ruchem głowy.
Nigdy nie uczono w nich podróżowania między światami, a żeby się do nich dostać, trzeba było przysiąc dożywotnią służbę Trof i jej ludziom, czyli uhonorować przymierze, które zawarto z Reinem 300 cykli temu. Trudno, żeby miał się temu sprzeciwić.
Wzruszył ramionami, z których posypał się piasek.
A ty co zamierzasz zrobić?
Tajen odwrócił wzrok. Ostrzec kilkoro przyjaciół.
A potem?
Nie wiem.
W każdym razie nie szwendaj się i trzymaj się z dala od tych głupców, którzy mówią o buncie.
Parel oparł się na łokciach, a piasek zsypał się z jego piersi.
Oto moja rada. Znajdź cichy światek, gdzie magowie są słabi i mało wiedzą. Zbij majątek, znajdź sobie żonę albo 3 i załóż dużą rodzinę. Będziesz zbyt zajęty, żeby tęsknić za szkołą albo badać światy.
Tajen zaśmiał się. Z 3 żonami i dużą rodziną na pewno będę. Założył torbę z powrotem na ramię. Muszę ostrzec jeszcze 2 osób. Uważaj na siebie, Parelu.
Ty też.
Tajen odepchnął się prosto między światy.
Całkiem łatwo przyszło mu znalezienie ustalonego szlaku. Szybował poziomo, dopóki nie trafił na dziedziniec. Uprzejmie, a czasem nawet bezpieczniej byłoby pojawić się w danym świecie przez oficjalny portal, choć każdy mag mógł odejść z dowolnego miejsca.
Tajen wrócił szlakiem prowadzącym do świata mnichów. Znalezienie kolejnej ścieżki było tym razem trudniejsze. Nie poznał jeszcze nikogo, kto potrafiłby mu dokładnie wyjaśnić, jak światy były względem siebie ułożone, choć wielu próbowało. Najlepszą analogią, z jaką się spotkał, było porównanie ich do kulek różnych rozmiarów w słoju z galaretą. Niektóre tłoczyły się w grupkach, inne sprawiały wrażenie, że łączą się tylko z jednym światem. Pewne było chyba jedynie to, że każdy świat mógł mieć połączenie z ograniczoną liczbą innych światów. Do danego świata nie dało się dotrzeć z dowolnego innego i nie można było przenieść się z jednej strony słoja na drugą, nie przechodząc przez kulki leżące po drodze. Ze świata mnichów przeniósł się nieco w bok i przeniknął przez 2 gór. Daleko na południu odnalazł kolejny portal, tym razem w ruinach miasta. Tam znalazł szlak do innego świata. Była to zamarznięta kraina, ale Tajen zabawił w niej tylko tyle, ile było konieczne. Przeniósł się dalej o 6, a potem 7 światów i znalazł się w bagnistej okolicy. Pozostał jeszcze w przestrzeni pomiędzy światami, wzniósł się wysoko ponad kamienną platformę będącą portalem i zaczął szybować ponad światem w poszukiwaniu śladów pobytu ludzi. Znalazł je w pewnej odległości od portalu. Z góry można by uznać je za gniazda ogromnych, krępych jaszczurów, które pożywiały się wokół nich, ale Tajen nie dał się zwieść. Te gniazda były domami, a jaszczury transportowały je wraz z dobytkiem ludu Etilai. Był to lud nieufny wobec obcych, mający wyszukane zwyczaje powitalne. Tajen wyłonił się w tym wilgotnym powietrzu około 100 kroków od obozowiska, pewnie stając na górce z mchu, i czekał. 2 chwil później mężczyzna o ciemnorudych włosach i cerze niemal tak bladej jak skóra Tajena wyszedł spod dachu jednego z domów.
Tajenie! Krzyknął przeskakując po górkach.
Za jego plecami z pomiędzy budynków wychyliło się 2 głów.
Ale nie! Odparł Tajen.
Uniósł ręce, kierując dłonie ku górze. Proszę o pozwolenie na zbliżenie się.
Daj spokój. Nie musisz po raz kolejny przechodzić przez ten rytuał,
powiedział Allen.
Już raz cię przyjęliśmy, więc nie ma potrzeby prosić znowu.
Tajen uśmiechnął się. Dobrze wiedzieć. Nie zostanę długo.
My też nie. Na zachodzie widziano stada demów, więc wyruszamy.
Allen kiwnął na niego i poprowadził w kierunku domów. Z ziemi domostwa ludu Etilai wyglądały jak spłaszczone, skórzane piłki. Ich ściany zrobione były z jakiegoś elastycznego, włóknistego materiału. Od środka jednak miały postać misternej siatki z suszonej trzciny i można je było w razie potrzeby składać lub rozkładać. Serce budynku, czyli palenisko, znajdowało się na twardej podstawie, ta zaś na stelażu skonstruowanym tak, by dobrze układał się na grzbiecie jaszczura. Idąc za Allenem, Tajen zauważył, że jeden z budynków został złożony i wprowadzono pod niego jaszczura. Stwór bez sprzeciwu pozwolił założyć sobie uprząż, a gdy tylko zaciśnięto pasy, dzieci pośpiesznie wspięły się na krzepki grzbiet zwierzęcia po miękkich wyrostkach wystających niczym uchwyty z jego podzielonej na segmenty szyi. Mężczyzna trzymający w rękach powróz jaszczura podrapał zwierzę pod brodą i Tajen poczuł pod stopami głębokie, dudniące wibracje.
Dotarły do ciebie wieści, Allenie? Zapytał Tajen.
Wieści?
Zagadnął młodzieniec. Tajen odwrócił się i spojrzał na kolegę ze szkolnej ławy. Allen wpatrywał się w niego jasnymi oczami i zmarszczył brwi.
Widzę, że niezbyt dobre.
Tajen pokiwał głową.
Trzeba było zamknąć lifter.
Allen otworzył usta ze zdumienia.
Kiedy?
Wczoraj wieczorem.
Jak? Dlaczego?
Rain wrócił. Allen zamknął oczy i opuścił ramiona.
Oczywiście. Powinienem był się domyślić. Tylko z takiego powodu mogło do tego dojść.
Tajen westchnął.
Czy każdy oprócz mnie wie coś o tym człowieku?
Allen zdobył się na uśmiech.
Możliwe, choć myślałem, że dotarły do ciebie jakieś opowieści.
Pewnie tak, ale biorąc pod uwagę niezliczone historie z niezliczonych światów, nie tak łatwo jest zapamiętać imiona ich bohaterów, zwłaszcza gdy rzekomo nie żyją.
Na twarzy Allena ponownie odmalował się niepokój.
Aż się boję, co to może dla nas oznaczać.
Gleba jest tutaj tak zasolona i mokra, że nic nie rośnie, a udomowione zwierzęta się nie rozwijają. Od kilkunastu cykli handlujemy solą z trzema światami, które stykają się z tym światem. Było tak już bardzo dawno temu, zanim Rain narzucił swoje prawa. Teraz, gdy sami jesteśmy w stanie dostarczyć im tę sól, możemy wytargować wyższą cenę. Właśnie dlatego wysłano mnie do Lifter, bo straciliśmy wiedzę na temat podróży między światami.
Co zrobi teraz twój lud? Allen westchnął.
Niektórzy nie zechcą dalej handlować, inni będą chcieli, dopóki nie zostanie to zakazane.
Pokręcił głową.
Ale co ty zrobisz? Nie możesz wrócić do swojego świata. Dokąd pójdziesz?
Na razie roznoszę wieści.
Allen kiwnął głową.
Jestem ci wdzięczny. Teraz mamy więcej czasu na przygotowania. Powinieneś wyruszyć i to szybko, żeby ostrzec innych. Jak to mówią, wieści i Rain podróżują szybko.
Naprawdę? Nie znam tego powiedzenia.
Straciło na popularności.
Młody mak się uśmiechnął. Poklepał Tajena po ramieniu.
Wszystkiego dobrego, Tajenie Iron Smelterze. I uważaj na cienie między światami.
Ostrzeżenie, które padło na pożegnanie z ust przyjaciela, rozbrzmiewało w głowie Tajena, gdy przenosił się w następne miejsce. We wszechobecnej bieli wypatrywał ruchu albo ludzkich postaci wyraźniejszych niż te pochodzące ze światów, które opuszczał lub do których się zbliżał. Poczuł ulgę, gdy w końcu dotarł na miejsce. Portal znajdował się w okrągłym dole wykutym w litej czarnej skale. Wokół jego krawędzi stało czterech strażników. Hekirk powiedziała Tajenowi, żeby nie zawracał sobie głowy zwyczajowymi formalnościami. Idąc za jej radą,
poszybował nad światem ku skromnemu zbiorowisku budynków, które zajmowała wraz z mężem. Zauważył kilka dodatkowych elementów, w tym nowe duże skrzydło, z którego ogromnych kominów buchał dym. Wokół było znacznie więcej służby niż zwykle. Kiedy jednak pojawił się w niewielkim holu we frontowej części głównego domu, nikogo tam nie zastał. Już miał zawołać, gdy usłyszał odgłos szybkich, drobniutkich kroków. Dochodził z wnęk wykutych u podstawy ścian. Tajen skądś go znał, choć niezupełnie uświadamiał sobie skąd. Po chwili hol wypełniło ogłuszające bzyczenie i stukanie, a do pomieszczenia wlały się potoki metalicznych istot.
Insektoidy.
Patykowate urządzenia z kleszczami i zaostrzonymi kończynami pośpiesznie ruszyły w jego kierunku. Odruchowo unieruchomił powietrze wokół siebie, tworząc niewidzialną osłonę, przy której się stłoczyły, atakując przeszkodę dźgnięciami i cięciami. Choć nic mu nie groziło, patrzył na nie z przerażeniem. Wśród hałasu rozległ się gwizd, a tak momentalnie ustał. Kolejny przenikliwy dźwięk sprawił, że insektoidy rozpierzchły się ku wnękom. Tajen uświadomił sobie, że drzwi do następnego pomieszczenia otworzyły się i stała w nich przyglądająca mu się krępa kobieta.
Kim jesteś? Zapytała stanowczo.
Tajen Ironsmelter, odparł. Chciałbym zobaczyć się z Hekkirk.
Ver!
Krzyknęła kobieta całym swoim ciałem, wyrażając ulgę. Kiwnęła na niego ręką. Gdy prowadziła go do dużego pomieszczenia z ogromnym kominkiem, zajrzał w jej umysł w poszukiwaniu informacji, tłumacząc sobie, że próba sprawdzenia, kto nadużywa wiedzy, którą przekazywał w Lifter, usprawiedliwia czytanie w myślach bez zezwolenia. Dowiedział się, że insektoidy zaprojektowała sama Hekkirk, żeby nie wpuszczały intruzów z królestwa po drugiej stronie cieśniny. Dawny wróg ostatnimi czasy znowu zaczął atakować wybrzeże. Przybywający do świata magowie musieli zaczekać na zaproszenie do domu, by można było powstrzymać insektoidy przed atakiem. Przy ogniu siedziały dwie osoby. Miały szerokie ramiona, a wokół ich głów wiła się masa długich, jasnych warkoczy.
Tajenie! Odezwała się kobieta. Wstała i mocno go uściskała.
Nigdy do końca nie przywykł do tego zwyczaju, gdy oboje byli studentami, a kiedy obok stał jej mąż, Tajen czuł się jeszcze bardziej skrępowany.
Nie widziałam cię od tylu przypływów, że straciłam rachubę.
Dobrze się trzymasz, Hekkirk, odpowiedział. Potem zwrócił się do jej męża.
Ty też, Ekkichu.
Hekkirk przetłumaczyła jego powitanie. Tajen uznał zmarszczone brwi Ekkicha za oznakę dobrych manier. Mężczyzna traktował swojego gościa poważnie.
Co cię sprowadza do Gam?
Zapytał w swoim narzeczu, licząc na to, że żona przełoży jego słowa i nie będzie musiał zmagać się z językiem podróżników.
Złe wieści, odpowiedział Tajen. Nie ma już Lifter.
Dyrektorzy zamknęli szkołę, bo dowiedzieli się o powrocie Reina. Para popatrzyła na siebie szeroko otwartymi oczami, po czym zaczęła we własnym języku gorączkowo dyskutować nad tym, co oznajmił. Usłyszawszy kilkakrotnie słowo insektoid, Tajen zajrzał w myśli Hekkirk. Dowiedział się, że się zastanawiają, czy powinni przestać sprzedawać insektoidy w innych światach. Tajen poczuł, jak przewraca mu się w żołądku.
Sprzedajecie insektoidy jako broń?
Pokiwała głową i uśmiechnęła się z dumą.
Nazywamy ich obrońcami. Nie są takie sprytne jak ludzcy wojownicy, ale od kiedy odpowiednio je przystosowaliśmy, nie straciliśmy niemal żadnych strażników na rzecz najeźdźców.
Rób, którego poznałam w Lifter, mieszka w niedalekim świecie, a jego kraj jest ciągle atakowany przez sąsiada, dlatego zaczęliśmy mu je sprzedawać. On zna lud z kolejnego świata, który odpiera ataki handlarzy niewolników. Oczywiście przestrzegamy twojej zasady o niestosowaniu elementów strzelających.
Ale...
Tajen otworzył usta, lecz zamknął je, nie do końca wiedząc, co powiedzieć.
Nie chciałeś, by twoje pomysły wykorzystywano w działaniach wojennych, prawda?
Spytał Ekkich. W jego głosie pobrzmiewało nieoczekiwane współczucie. Tajen westchnął.
Nie, ale podejrzewam, że to było nieuniknione.
Znajomość zasad stosowania magii w obiektach mechanicznych była wszystkim, co mógł zaoferować w zamian za naukę w Lifter.
Powrót Reina ograniczy rozpowszechnianie tej wiedzy, dodał Ekkich,
a potem się uśmiechnął.
Dla nas to akurat dobrze, jeżeli tylko znajdziemy sposób, żeby dalej handlować, bo konkurencja będzie mniejsza.
Widząc, że Tajen się skrzywił, Hekkirk zrobiła krok naprzód, by znowu go objąć.
Dziękuję, że nas ostrzegłeś, powiedziała. Ryzykowałeś życiem. Przykro mi, że nasze postępowanie cię zdenerwowało.
Cofnęła się o krok.
Jakie masz plany?
Tajen pokręcił głową.
Jeszcze żadnych. Na razie chcę przekazać wieści starym przyjaciołom.
Mógłbyś tu zostać.
Tajen dostrzegł spojrzenie, jakim Ekkich obrzucił żonę i stłumił uśmiech.
Dziękuję, ale muszę dotrzymać pewnej obietnicy, a tu nie dam rady. Poza tym trzeba jeszcze ostrzec innych. Powinienem już ruszać.
Hekkirk kiwnęła głową.
W takim razie życzę ci bezpiecznej podróży, gdziekolwiek postanowisz zamieszkać.
Gdy wróciła na fotel, Tajen odepchnął się od ich świata. Parel, Allen i Hekkirk byli jego najbliższymi przyjaciółmi w czasie studiów w Lifter. Mógł teraz odwiedzić innych kolegów ze szkolnej ławy albo odszukać byłych studentów. Do tych, którzy mieszkali najdalej od Lifter, wieści mogły jeszcze nie dotrzeć, choć z drugiej strony to nie szkoła była źródłem tej wiadomości. Gdyby jednak Tajen pozostał na obranym szlaku, prawdopodobieństwo, że spotka ludzi, którzy jeszcze jej nie słyszeli, byłoby większe. Yulei, była studentka, nie mieszkała przy tej trasie i kiedyś już ją odwiedził. Najprostsza droga do jej domu prowadziła przez nieznane, mniej uczęszczane światy. Popularne szlaki zwykle były bezpieczniejsze, choć teraz to się zmieniło, skoro można było spotkać na nich Reina, który, gdyby chciał wyegzekwować prawo zabraniające magom podróży między światami, schwytałby ich więcej, obserwując te bardziej uczęszczane ścieżki. Właśnie dlatego Tajen ruszył w kierunku mniej znanych światów. W czasie podróży przypomniał sobie słowa Tarrena o łatwości, z jaką Rein potrafi przenosić się między światami.
Może ty też jesteś taki silny. Poznałem tylko kilkoro magów, dorównujących ci zasięgiem i zdolnościami, a mam wrażenie, że nigdy tak naprawdę nie sięgnąłeś tak daleko, jakbyś mógł.
Taka umiejętność mogłaby ocalić mu życie. Może powinien spróbować. Odepchnąwszy się mocniej od poprzedniego świata, zwiększył tempo. Minął punkt równowagi, w którym nie przeważała grawitacja żadnego ze światów, a potem mocno przyciągnął się do następnego. Pozwolił ciału gwałtownie weń wpaść, zamiast zwolnić przed zejściem, po czym pośpiesznie zaczerpnął magii, zrobił wydech, wdech i ponownie się odepchnął. Dotarcie do kolejnego świata zajęło mu mniej niż połowę czasu zazwyczaj, a do następnego jeszcze mniej. Miał jednak wrażenie, że postępuje lekkomyślnie i w dodatku zużywa więcej mocy niż to konieczne. W obawie, by nie zmaterializować się na jakiejś przeszkodzie, przez dwa kolejne światy przeszedł w normalnym tempie. Trafił do takiego, w jakim nigdy wcześniej nie był, zwolnił więc w punkcie równowagi i sięgnął w dal w poszukiwaniu dalszej drogi. Jego zmysły coś wychwyciły. Zaczął zatem przeszukiwać otoczenie. Dostrzegł coś odmiennego we wszechobecnej bieli. Jakiś cień, wyższy niż szerszy. Mogła to być stojąca w oddali osoba. Ktoś, kto go obserwował. Rein? Serce podskoczyło mu w piersi.
Nie.
Powiedział sobie. To wytwór mojej wyobraźni. albo wyjątkowo ciemny zarys jakiegoś elementu z następnego albo poprzedniego świata. Gdy sprawdził swoje położenie, grawitacja obu światów była w idealnej równowadze, dlatego nie odczuwał żadnego przyciągania. A jednak cień nie znikał. Tajen starał się na niego nie patrzeć, ale wtedy wrażenie, że coś tam tkwi, jeszcze się nasiliło. Co to jest? Jakiś inny mag, odpowiedziała Vella tak nieoczekiwanie, że gdyby Tajen oddychał, gwałtownie nabrałby powietrza. Między światami, ale na tyle daleko, że twój wzrok nie wie, jak interpretować to, co widzi twój umysł. Kto? Nie wiem. Nie mógł zostać tam, gdzie był, bo by się udusił. Nie odrywając wzroku od kształtu, ruszył w kierunku ostatniego świata. Jeśli miał stawić czoła innemu magowi, lepiej, żeby zrobił to w znajomym miejscu, w którym jest bezpiecznie i nie brakuje magii. Portal miał postać ogromnego, pustego placu w mieście, przykrytego pierzyną śniegu. Wcześniej było na nim ciemnawo, teraz jednak mienił się złotym odcieniem światła rzucanego przez bliźniacze słońca, wschodzące ponad dachami. Tajen odetchnął głęboko lodowatym powietrzem i powoli wypuścił je z płuc, żeby uspokoić puls. Jego oddech tworzył wielką, mglistą chmurę. Gdy się rozwiała, na jej miejscu pojawił się jakiś człowiek.